Piotrka. Tak. No, sam podpisał mi dwie książki, Lewy Czerwcowy, no to dla Piotra Semki zawsze. Do Jacka Kurskiego miałem zawsze pewne obawy i opory, no ale Jacek Kurski zna prawie wszystkie pieśni Jacka Kaczmarskiego i potrafi też je wygrać na gitarze, więc tutaj mój szacunek, ale dla Piotra Semki zawsze jest czas. Czy to Dublin, czy to Los Angeles, czy to Bejrut, czy to Warszawa. Panie Piotrze, witamy.
Dzień dobry.
Panie redaktorze, Łukasz Jankowski w studiu w Warszawie, w studiu w Dublinie, Tomasz Wybranowski. Opisujemy sytuację związaną z polskimi mediami. Pan jest dziennikarzem od 30 kilku lat, dziennikarzem politycznym. Co się dzieje w Polsce?
Nawet więcej.
A nawet więcej. Wyobrażał pan sobie taką sytuację?
Tak, wyobrażałem sobie, bo ten schemat jednak... przychodził mi do głowy. Te wypowiedzi, szczególnie Donalda Tuska, że będziemy działać według prawa takiego, jak my go rozumiemy, przychodziło mi to do głowy. Tym bardziej, że upewniło mnie w tym wręcz absolutny amok, który opanował dużą część mediów liberalnych po wygranych wyborach. To znaczy, to były dwa nurty. Pierwsza to były taki bardzo posłuszny wobec marszałka Hołowni taki typ retoryki, który go wykreowywał na supergwiazdę. I dwa absolutne przyjęcia gdyby retoryki Platformy. To znaczy Platforma już po wyborach bardzo gniewnie reagowała na zapowiedzi prezydenta, że chce zagwarantować sobie możliwość trzymania się tej procedury, w której partia, która zyskała najwięcej głosów. I wtedy zaczął się ten taki ton rozdrażniony, że no po co tu zwlekać, trzeba od razu mianować Donalda Tuska. I obserwując, jak taki trochę bezwstydny sposób większość mediów liberalnych zaczęła grać rolę takiego adwokata władzy, pomyślałem sobie, że to jest dobry punkt wyjścia do bardzo brutalnego nawet scenariusza przyjęcia mediów publicznych. No i to się sprawdziło.
To się sprawdziło, tutaj nie ma zaskoczeń, a jednak większość osób mówi, no nie, tegośmy się nie spodziewali. Spodziewaliśmy się zagłodzenia mediów finansowo, subtelniejszych metod się spodziewaliśmy. Tutaj subtelności nie ma.
To jest rzeczywiście pójście na mechanizm brutalny, ale rację mają ci, którzy mówią, że Donald Tusk w ten sposób chce też wziąć pod but swoich sojuszników, to znaczy używać tej metody wspólnego przestępstwa założycielskiego. Znaczy, że jeżeli ja narzucę bardzo brutalny sposób działania, a oni nie znajdą w sobie tyle odwagi, aby zaprotestować, to potem można mówić, no kochani, jedziemy już na jednym wózku, razem w to wdepnęliśmy i nie udawajcie, że jesteście czyściochy. I to doskonale się udało. Zresztą ja to też podejrzewałem, bo jakieś pozy Władysława Kosiniaka-Kamysza, że on tutaj chce inaczej, mniej ostro. No, Władysław Kosiniak-Kamysz nie kojarzy mi się ze zdolnością do sprzeciwu wobec Donalda Tuska. A z kolei Hołownia tak bardzo chce zostać prezydentem, że zaakceptuje wszystko, co narzuci mu Donald Tusk.
Panie redaktorze, był przed sekundą prawnik w naszym studiu, ale już prawnik polityk też trzeba zawsze brać pod uwagę, bo taki prawnik polityk ma własne interesy i własną wykładnię prawa, ale pan redaktorze zajmuje się bezstronnie dziennikarstwem, chociaż przy własnych poglądach oczywiście. Czy tu jest kalkulacja polityczna? Czy Donald Tusk uznał, że na tym zyska politycznie, czy uznał, dobrze, trochę stracę na tym, ale właśnie scementuje obóz? Czy tu, jaka to jest kalkulacja polityczna nie względem własnych koalicjantów, ale własnych wyborców?
No, ja napisałem taki komentarz w tygodniku Do Rzeczy, gdzie dosyć gorzkim tonem piszę, dlaczego Donald Tusk to zrobił. Ponieważ w swojej opinii mógł to zrobić. Po pierwsze miał wyraźnie zielone światło od Unii i myślę, że nie wiem, podejrzewam, że w trakcie tego wyjazdu do Brukseli, który nastąpił po jego zaprzysiężeniu 13 grudnia, myślę, że on przedstawił mniej więcej swoje zamiary i uzyskał jakieś zielone światło. No fakt, że pani Jurowa przyjechała akurat w dniu tej ponurej dintoiry i w ogóle nie miała nic do powiedzenia, pokazuje, że chyba Bruksela, Komisja Europejska była jakoś zawiadomiona i jakoś dała zielone światło. Taki talon na przemoc.
Talon na przemoc?
Komisja udziela takiego talonu na przemoc. Pamięta pan na przykład, jaka była skala brutalności, z którą Emmanuel Macron miażdżył protesty żółtych kamizelek. No to francuska policja, która zachowywała się wówczas niezwykle brutalnie, więc czasami Komisja Europejska daje talon na korupcję. To jest przypadek Słowacji, w której premier Fico no tak naprawdę tylko odszedł dzięki bardzo dużym protestom społecznym chyba w 2019, a potem znowu wrócił do władzy. I też wtedy było tak, że Słowacja, póki grzecznie nie wychodziła poza szereg, o Bułgaria to też jest dobry przykład takiego niezwykle skorumpowanego rządu, który też, jeżeli jest grzeczny wobec Berlina i Paryża, staje taki talon obojętności na praworządność, na którą potem w wypadku nieprawomyślnego rządu, taki jak rząd PiSu, spędza sens powiek członków Komisji Europejskiej. A to, co robi Donald Tusk, nie spędza snu.
No bo takie są umowy. Naszym gościem Piotr Semka. Tyle pytań ode mnie, chyba że jeszcze pytania ma Tomasz Żubranowski ze studia Dublin Radia Wnet. Halo Tomaszu.
O, pozdrawiam Dublin.
Było bardziej niż niezwykle. Zapraszamy ponownie serdecznie, panie Piotrze. Natomiast moje pytanie jest takie.
To
jest
też... zawsze do spotkań jestem gotowy. I bardzo
no to trzeba będzie coś przedsięwziąć. No właśnie, zwłaszcza, że te nasze wypasione śniadania irlandzkie, tudzież kilka fajnych zakątków w samym Dublinie.
Nie, to nie dla mnie, ale byłem na wystawie Lavertiego w Narodowej Galerii w Dublinie. Ona chyba jest tylko do stycznia, więc naprawdę warto.
Tak. I jeszcze też nasz rodak, prawie rodak, Słowak, też wystawa prac Andy'ego Warholi. Natomiast no, tutaj ja zawsze zapraszam, panie Piotrze, też panu mówiłem wielokrotnie, że nasza irlandzka galeria to miejsce, gdzie można obejrzeć właśnie tego niezwykłego Caravaggia, Pojmanie Chrystusa, rok pański 1604 i jeszcze trzy Vermeery. Natomiast moje pytanie i Bogdana Ferenca jest następujące. Właśnie o tym talonie, o tej reglamentacji, że pewnym siłom, osobom, przywódcom można więcej, a innym zdecydowanie mniej. Czy też pan zauważył to, panie Piotrze, że tak naprawdę nikt nie potępia, nikt nie mówi o łamaniu prawa, nikt nawet nie zająknął się z szefów rządów państw Unii Europejskiej, jakichkolwiek, że podeptano, połamano prawa. Tego nie ma i chyba nie będzie. Jak pan myśli?
No, dobrą też próbką jest entuzjazm prasy niemieckiej, która w ogóle zmienia jak gdyby logikę działania. To znaczy, to posłowie PiSu w tej optyce bezprawnie okupują siedziby, czy to telewizji, czy to papu. A nawet używane jest określenie rebelia pisowska. Więc to jest całkowite odwrócenie, ale też potwierdzenie tego, że No wie pan, ja to obserwuję od wielu lat, znaczy krótko mówiąc, jest grupa chyba 3 czy 4 korespondentów niemieckich w Polsce, którzy piszą prawie to samo. Znaczy to jest taka unifikacja przekazu, że nie ma tam takiej sytuacji, w której jeden jak gdyby stwierdził, że no to, co widzi, to jest trochę tak, takim dowcipie, że wpada mąż do mieszkania, widzi żonę z jakimś tajemniczym mężczyzną w łóżku, a żona mówi, czy wierzysz temu, co widzisz, czy temu, co zaraz ci wytłumaczę, prawda? Więc to jest to samo. Znaczy Niemcy, niemieckie gazety, no nie mają ochoty na podstawowe pytanie, jak działanie wobec polskich mediów ma się do prawa, tylko wierzą temu, co uważają korespondenci. A korespondenci są przekonani, że właśnie bohaterski rząd Tuska miażdży jakąś rebelię populistycznych polityków. No, jest to wstrząsające, ale to się dzieje na naszych oczach. To w ogóle pokazuje umowność tego wszystkiego. Znaczy te 8 lat troski Parlamentu Europejskiego, to co się dzieje w Polsce i nagły brak troski, kiedy wygrywa ten namaszczony wielka nadzieja unijnych ludzi, czyli Donald Tusk, wtedy dostaje talon na przemoc.
Talon na przemoc i to niech będzie motto naszej rozmowy.
Łukaszu, jeszcze jedna rzecz, bo tutaj Bogdan Ferenc, portalu polska-kije.com studio. Panie Piotrze, dopowie pewną ważną rzecz. Na to już zwracamy wielokrotnie uwagę, śledząc, robiąc przeglądy prasy, czy to z Wielkiej Wody, czy to z Unii Europejskiej, głównie skupiając się na wyspiarskich naszych periodykach i dziennikach. Bogdanie?
No tak, panie Piotrze, panie redaktorze, muszę powiedzieć, że ma pan zupełną rację, ponieważ przejrzałem kilkadziesiąt minut temu główne portale irlandzkie, ale też te, które ukazują się, które wydawane są w Unii Europejskiej. No niestety, ostatnie przekazy, jakiekolwiek przekazy na temat tego, co dzieje się z mediami w Polsce, czy jak są ustawiane do pionu w Polsce, są sprzed 2-3 dni. W tym momencie prasa europejska w zasadzie nie przekazuje żadnych informacji i to też powinniśmy w Polsce wiedzieć. Niestety, to nie są informacje, które nadawałyby się w tym momencie do zacytowania, do pokazania społeczeństwu europejskiemu, że coś faktycznie dzieje się albo tak, albo nie tak. Czy jeżeli w takim razie jest ta blokada informacyjna na Europę, czy nie jest ważne, żebyśmy jako media, tak jak Radio Wnet na przykład, informowali dużo głośniej, mówili o tym, co dzieje się w naszym kraju i w jaki sposób się dzieje, bo ja cały czas powtarzam, że to, co w tym momencie, z czym mamy w tym momencie do czynienia, nie jest taką rzeczą, jaka powinna się kiedykolwiek u nas stać i to musimy podkreślać i po prostu mówić, jaka jest prawda.
To prawda. Ma pan rację, trzeba o tym mówić, trzeba docierać. Tylko, że to niestety pokazuje, że istnieje pewien obieg informacyjny, w którym można doprowadzić do czegoś w rodzaju zamachu stanu. I po prostu jest to przykryte taką warstwą śniegu dezinformacyjnego, że trzeba brać łopatę i dokopywać się do prawdy. W Polsce także jest tak, że no, pokazało to znowu, no, jaka jest, przecież w czasach PiS-u bardzo ulubiona taka teza rozmaitych polityków opozycyjnych było, że PiS rzekomo zdominował, macie wszystko, macie wpływy. No, te wpływy obozu pro-tuskowego były nienaruszone, pozwoliły utrzymać się na stanowiskach, które nie skłaniały, nie zmuszały do porzucenia zawodu dziennikarskiego dziesiątkom ludzi, którzy teraz wracają na Weronicza w takim stylu powrotu triumfalnego. No to
Panie Piotrze,
natomiast...
Panie Piotrze, natomiast ja jeszcze pociągnę, gdyby ten wniosek. Czy to może nie jest trochę taki papierek lakmusowy i być może próba sił przed tym, że gdyby udało się szybko spacyfikować i przejąć te media jakąś małą tam uchwałunią, no to potem podobny manewr pan Sienkiewicz, pan Tusk czy pan Kierwiński zastosowaliby na przykład wobec pracowników prezesa Narodowego Banku Polskiego, a może pana Obajtka i wkroczyć do siedziby Orlenu. No bo dlaczego nie? No skoro PAP, Polskie Radio i Telewizja padły, no to dlaczego nie iść na rympał dalej? Co pan o tym sądzi?
No to jest ten bakcyl łatwości. Jeżeli ktoś używa takich metod i stają się skuteczne, to zaczyna nabierać takiej maniery. No. To trochę tak jak przemoc domowa. Jeżeli się użyje i nic złego się agresorowi nie dzieje, no to potem taki nawyk do brutalności. To oczywiście nie należy teraz mnożyć takich scenariuszy, bo ja nie chcę zachęcać do ekipy Tuska do tego, ale no zawsze osoba zaatakowana czy społeczność zaatakowana, ja się czuję jako przedstawiciel takiej społeczności, no zaczyna się zastanawiać, skoro złamano jedną zasadę, to co będzie dalej, prawda? To jest prawo do obaw. To prawo do obaw było nadużywane wręcz z rządu PiS-u, prawda? No to teraz jak gdyby warunki się zmieniły, znaczy to prawa strona ma te obawy. I teraz ileś obaw formułowanych pod adresem PiS-u, że będą rządzić za pomocą przemocy, okazuje się, że PiS się bardzo ograniczał, bardzo trząsł się, żeby nie doszło. To było bardzo dobrze widoczne na wielu demonstracjach KOD-u. Tak naprawdę to teraz się tworzy taką mitologię używania przemocy wobec fali demonstracji z błyskawicą organizacji feministycznych. Ale tak naprawdę to takich przypadków było bardzo niewiele. Było wiele gigantycznych demonstracji, w trakcie których potrafiły być bardzo agresywnie, na przykład Władysław Frasyniuk, który przedstawił się jako Jerzy Grzyb. To było prowokowanie. No, babcia Kasia. A policja przez te 8 lat w większości potrafiła tak działać, aby pilnować sytuację i nie dać się sprowokować. Więc teraz długo sobie to nie działa. No, brutalność. No to nie tylko policji, no bo w wypadku ekipy, która przyszła na Wolnicza, to była ekipa, która była w towarzystwie ludzi, ochroniarzy, jakichś brutali, którzy złamali rękę posłance PiS-u. I to w ogóle nie funkcjonuje w parlamencie, nie wywołuje żadnej refleksji, na przykład u posłanek kobiecych lewicy. No, kobieta pobita, więc żadnej solidarności płciowej też nie widzę.
Piotr Semka, współautor niezwykłej książki Lewy Czerwcowy. Do tych reminiscencji jeszcze na chwilę powrócimy.
Ale właśnie ten modus operandi jest bardzo podobny, bo w tej operacji dużą rolę wyznaczono dziennikarzom. I to jest też ten rysk, który widać bardzo dobrze w filmie Nocna Zmiana. Znaczy, tam jest taka scena,
chciałem do tego nawiązać.
Właśnie Tomasz Lis tak żartem mówi do kolegów dziennikarzy w momencie, jak pojawia się Wałęsa. Panie prezydencie, Polska z tobą, prawda? To była bardzo ważnym elementem tego było dezinformowanie na temat sytuacji. Tam jest też taka scena, w której Andrzej Zaremski, już nieżyjący polityk KLD, udziela przecieków dziennikarskich i mamy potem sytuację relacji z anteny TVP. Tutaj Tomasz Lis dokładnie powtarza słowo w słowo to, co Zaremski wtedy dyskretnie podrzucał dziennikarzom, więc tutaj mamy coś bardzo podobnego.
Piotr Semka. Panie Piotrze, jeszcze jedna rzecz, bo wielki Borowski, kto dzisiaj Borowskiego czyta, autora zbioru opowiadań Pożegnanie z Marią, użył takiego oto sformułowania, że faszyzm w Europie to tak naprawdę przeniesienie praktyk kolonialnych właśnie na stary kontynent europejski. I jak pan poczuł się, patrząc na te różne historie, które w głowach demonicznych przedstawicieli urzędników Unii Europejskiej budzą się a propos zbudowania Stanów Zjednoczonych, Europy, kiedy widzi pan ściskających się pana ambasadora Brzezińskiego, ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, i panią komisarz Jurową, która groziła palcem a propos praworządności? A dzieją się te rzeczy z mediami publicznymi. I co Piotr Semka pomyślał sobie, patrząc na takie zdjęcie?
No, taka była piosenka "Wyjeżdżajcie już, chłopcy, spod Piasta" w stanie wojennym, i tam pamiętam kończyła się taką frazą: mają wszystkich, nasz szyb jest ostatni. Nie no, to bardzo gorzkie to jest oczywiście. No ale no nie wiem, to dla mnie tak wszystko przykre, że wiem, że oczywiście tak nasi słuchacze oczekują, że takie osoby jak ja wzniosą się ponad taką atmosferę przygnębienia wywiązaną z tym. No ale człowiek jest człowiekiem. Znaczy jak ten tydzień jest dokładnie przypomina mi ten tydzień stanu wojennego. Wówczas też wszystko zmierzenie oporu było w tym tygodniu przed świętami, tak żeby to co władza chciała zrobić, i potem jak gdyby nagle, gdy już wszystkie punkty oporu zostały złamane, wystąpić z takim słodkim hasłem: no to teraz jest okres świąt, pomyślmy o koncyliacji, potem okres pomiędzy świętami a Sylwestrem też jest taki wyciszony, a od nowego roku już jak gdyby jest założenie, że jest nowa realia i trudno, musicie się z tym pogodzić. To jest ta sama technika łamania reakcji społecznej. Oczywiście też uważam, żeby nie przesadzać z tymi porównaniami do stanu wojennego, bo to rzeczywiście była wielka tragedia. To też trzeba uważać, bo można odczuć się o śmieszność. Ale jest jeszcze... ktoś to przeżył. Tak. No i właśnie jakieś takie te skojarzenia z tą nocą czerwcową. Znaczy takie nagła erupcja totalnego zakłamania, która już ma zamaskować bardzo agresywne działania. Zresztą dzisiaj niech pan zauważy, ile jakoś pojawia się ten 4 czerwca, to znaczy do odniesienia do obalenia rządu Olszewskiego, zawsze uruchamia się paru historyków, zresztą po prawej stronie niestety też, którzy z lubością mówią, że to jest jakaś wymyślona legenda, którą sobie prawica zbudowała, że tak naprawdę wtedy przecież upadł rząd, który nie ma w większości, w każdym kraju gabinet, który nie ma większości, musi się liczyć z tym, że zostanie odwołany. No i to jest śmieszne. No, gdybyśmy wtedy z Jackiem nie filmowali tego, co się dzieje na korytarzu, to dzisiaj też ludzie by mówili, no może rzeczywiście to był tylko taki banalny koniec kolejnego gabinetu. No trzeba czuć ten zapach tej rządy linczu takiego, który wtedy był ze strony ugrupowań liberalnych, żeby ten smak, ten klimat, żeby go znowu poczuć w tej kampanii takiego dezawuowania, w takich komentarzach, które na przykład mówią, że słuchajcie, cały ten spór to jest na rękę dwóm stronom, Tuskowi, bo tam swoje uzyskuje, ale i PiS jest zachwycony, bo może tworzyć legendę swoją martyrologiczną. No, ktoś kogoś napada, wali kijem po głowie i mówi, że Powinno ci tobie jest odpowiadać. Tworzy to się tobie legenda, że jesteś męczennikiem. No nie, no to jest szczyt szyderstwa, no.
Piotr Semka, panie i panowie. Dobrze, że są takie miejsca i takie osoby jak Piotr Semka i Radio Wnet. Natomiast, panie Piotrze, ja się bardziej niż uśmiechnąłem jako dyrektor muzyczny sieci Radio Wnet, ponieważ ja zawsze mawiam, że Jacek Kaczmarski był wielki. Jak relikwie mam jego podpisy i dedykacje na takich ulotnych wydawnictwach. Natomiast pan cytował niezwykłego człowieka, który gości muzycznie na antenie sieci Radio Wnet, mianowicie Jana Krzysztofa Kalusa, bo cytował pan ostatnią szychtę na KWK Piast, tego naszego niezwykłego poetę bezimiennego, którym okazał się doktor fizyki, który zginął, a trochę kordianowsko na szczycie Mont Blanc. Natomiast, żeby nie było tak negatywnie, za chwilę podziękuję słuchaczkom i słuchaczom Radio Wnet za patronite.pl. Dla pana, panie Piotrze, strofy Juliusza Erasma Bolka. Dobrze panu znanego.
To ja, jeżeli mogę jeszcze wcześniej, bo za chwilę proszę. Kończę. Drodzy państwo, w najbliższym czasie ileś set dziennikarzy w Polsce, bo myślę o nie tylko o telewizji, radiu i papie, ale i o chyba 16 redakcjach lokalnych radia i lokalnej telewizji, straci pracę i ci ludzie znajdą się w bardzo ciężkiej sytuacji życiowej niekiedy. Jak znam techniki działania części mediów liberalnych, to one będą pilnować, i żeby te osoby miały niełatwo. To znaczy, jeżeli one zdołają uzyskać jakąkolwiek posadę związaną z życiem publicznym, to natychmiast będzie taki donosik, że propagandzista pisowski z Radia Koszalin dostał funkcję i taką sugestią, żeby ten pracodawca się teraz zaczął tłumaczyć z tego. Ci ludzie naprawdę znajdą się w ciężkich sytuacji życiowej. Czasami utracą całkowite źródło pracy. Ja myślę, że warto pomyśleć i w ogóle środowisko dziennikarskie powinno pomyśleć o sytuacji jakiejś zbiórki dla takich ludzi, którzy będą mieli, są to często ojcowie rodzin, są to często ludzie, którzy w mniejszych szczególnie ośrodkach właśnie będą mieli bardzo duży problem z kwestiami bytowymi, więc zachęcam, żeby pomagać takim ludziom w uzyskaniu jakiejś pracy, albo pomagać, jak, nie wiem, no trzeba się zastanowić, czy SDP nie powinno zająć się jakimś funduszem pomocy dla takich ludzi.
Na pewno będziemy to robić i również nasza delegata.
Proszę bardzo Radio Wnet, abyście pomyśleli o takim inicjatywie, bo naprawdę ci ludzie będą pozbawieni jakiegokolwiek pomocy społecznej.
Panie Piotrze, Piotr Semka, moim państwa gościem i Łukasza Jankowskiego. Powoli już o tym myślimy i no cóż, my chyba pokazujemy w netowo, że jesteśmy my solidarni, bo kto jak to, ale my przeżyliśmy niejedno, dlatego panie Piotrze, dziękujemy naszym wielkim patronom. Teraz prośba, panie Piotrze, aby też pan podziękował tym naszym ostatnim patronom. Pozdrowił panią Monikę Zborowską, pana Pawła Piekuta, Mateusza Berusa i Piotra Michalskiego. Piotr Semka pozdrawia nasi pozdrawiam patroni. Kochani. A dla pana jeszcze ten wiersz Juliusza Erasma Bolka. Ku nadziei, ku światłu, jak mawiam, bo każdy program kończę hasłem, ku dobru, pięknu, światłu, miłości i szacunkowi Polki i Polacy wreszcie do samych siebie. I Juliusz Erasm Bolek napisał takie oto słowa. Gwiazdkowe życzenia, marzenia, jak wiele potrzeba prezentów. Tymczasem trochę nadziei, aby chciało się żyć. Troszeczkę miłości, aby życie miało sens. I odrobina szczęścia, aby mogło się spełnić. Juliusz Erasm Bolek. Dziękuję i kłaniam się panu Piotrowi Semce. Dziękuję, panie Piotrze.
Kłaniam się, dziękuję.
I Daniel Gałąski.